Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a dzisiaj gościem programu jest redaktor naczelny Agencji Informacyjnej, dziennikarz, publicysta, redaktor Miłosz Manasterski. Dzień dobry Panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, sporo ważnych, a nawet bardzo ważnych tematów mamy ostatnio do komentowania, ale nim przejdziemy do oskarżeń wobec Jana Pawła II, czy najnowszych informacji w sprawie otrucia przez komunistów księdza Franciszka Blachnickiego, chciałem najpierw poprosić jednak o komentarz do podpisanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu wyborczego. Jak ocenia pan te rozwiązania proponowane w tej nowelizacji?
Dla mnie sprawa w ogóle nie jest kontrowersyjna. Właściwie kontrowersyjne jest może najwyżej to, że wcześniej takich rozwiązań jeszcze nie było, że my jako państwo i samorządy nasze, które też są przecież częścią państwa i władzy państwowej, no nie gwarantowały jeszcze dotąd każdemu, kto chce, niezależnie od jego stanu zdrowia, samopoczucia, czy pełnosprawności, czy niepełnosprawności, możliwości uczestnictwa w wyborach. Od wielu, wielu lat wybory w Polsce mają frekwencję, no nie chcę powiedzieć niską, ale pozostawiającą ciągle wiele do życzenia.
Są kraje, w każdym razie mogłyby mieć wyższą.
80%, myślę, że to powinniśmy do takiego celu dążyć. Jestem niezwykle ciekaw, jak się uda przy tych wyborach, właśnie w związku z tymi rozwiązaniami, ze zwiększeniem liczby komisji, bo dlaczego uprzywilejowani mają być mieszkańcy wielkich miast, którzy czasem jak wyjdą z domu, to 3 komisje wzrokiem ogarną, a z kolei gdzieś w małych miejscowościach ktoś ma jechać ileś kilometrów. No, absolutnie uważam, że bardzo dobra decyzja Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dobra decyzja pana prezydenta, który podpisał.
Ale dlaczego opozycja tak tych zmian się obawia? Co złego jest w rozwiązaniach mających na celu, jak rozumiem, no jednak zwiększenie i przejrzystości wyborów, ale też właśnie wspomnianej frekwencji?
Opór przeciwko tej ustawie budzi no bardzo poważne podejrzenia co do intencji opozycji, no bo z jednej strony, tak jak pan redaktor wspomniał, podzywają się jakieś głosy, że wybory mogą być źle przeprowadzone, nierzetelne. No to tutaj mamy dokument, który właśnie tą rzetelnością...
Donald Tusk mówił nawet, przepraszam, że wejdę w zdanie, nawet wprost, że one na pewno będą sfałszowane, tak sugerował.
Tak sugerował. No to tutaj powinien się cieszyć. Może powinni nawet posłowie opozycji jeszcze pomyśleć, jakie jeszcze rozwiązania można by wprowadzić, żeby no nikt nie miał nawet krztyny wątpliwości. No to jest rzecz dziwna, ale nie będę tego już dalej w to brnął. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie liczby komisji i zapewnienie tego transportu dla wyborców, no tu ewidentnie widzimy, że Platforma Obywatelska nie jest partią zainteresowaną zwiększeniem frekwencji, nie jest partią zainteresowaną, żeby na terenach wiejskich więcej osób oddało swój głos. Platforma Obywatelska cały czas jest partią, która ogranicza się do pewnych elit, do mieszkańców wielkich miast, ich interesy w jakimkolwiek stopniu, jeżeli potrafi w ogóle reprezentować, to właśnie na nich się koncentruje i po prostu nie chce, żeby ten elektorat z małych miejscowości pojawił się w głosowaniu, żeby oddał głos. No to jest niesłychanie przykre, bo przecież wcale nie jest tak, że ci ludzie w tych mniejszych miejscowościach na przykład nie mają ochoty zagłosować na Platformę. Choć być może że po tym, co PO robiła wokół tej ustawy, już tej ochoty mieć nie będą.
No ale pytanie, czy Platforma Obywatelska wobec tego, o czym pan mówi, jest nadal partią prodemokratyczną, no bo jeśli te rozwiązania służą rozwojowi demokracji, czyli, no mówiąc krótko, czym większa frekwencja, tym większy mandat dla ewentualnego zwycięzcy, czyli nawet Platformy Obywatelskie, dajmy na to. No i oni, jeśli przeciwko temu protestują, to coś tutaj zaczyna nie grać.
Ale jak posłuchamy tego, co mówią politycy PO i eksperci, ja pamiętam wypowiedź profesora Grabowskiego, który komentując wyniki sondażu, który mówił, że Polacy nie chcą euro, generalnie nie chcą euro i boją się wprowadzenia euro, profesor Grabowski powiedział, że Polacy się nie znają po prostu. Nie ma co tutaj słuchać Polaków. I to jest chyba normalna postawa w Platformie Obywatelskiej. Nie ma co słuchać Polaków. My wiemy lepiej. Więc na przykład wam ograniczymy ruch w miastach. Będziecie jedli jakieś tam robaczki, bo nie będzie was stać na mięso. I my to przeprowadzimy nie słuchając was. W związku z tym z takiej perspektywy to jest partia, która by chciała, żeby jak najmniej osób głosowało i tylko ci, którzy no, popierają władzę, która jest najmądrzejsza na świecie.
Zmieniając temat, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, bo we wtorek mieliśmy ważną informację. Minister Sprawiedliwości poinformował, że założyciel takiego ogromnego w latach 80. ruchu, jak na tamte czasy, ruchu młodzieżowego Światło i Życie, został zamordowany przez otrucie. Dlaczego komunistom tak bardzo zależało na zlikwidowaniu księdza Blachnickiego?
Komuniści likwidowali, starali się zlikwidować wszystkich księży, którzy gromadzili wokół siebie ludzi, którzy po prostu odważnie nauczali wartości chrześcijańskich, nawet niekoniecznie mówiąc wprost o polityce, ale po prostu te wartości były w kontrze do tego, co się działo w PRL-u, w Związku Sowieckim i innych krajach. Stąd śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, stąd zamach na Jana Pawła II, świętego papieża, i teraz również dowiadujemy się o kolejnej ofierze, a było ich na pewno ponad 100 zamordowanych księży katolickich. Niestety tak jest. Dzisiaj z Kościołem również się walczy, a Kościół jest tą ostoją wolności. Kościół jest zabezpieczeniem przed fanatyczną, niebezpieczną władzą i Kościół gwarantuje demokrację.
Projekt pracy księdza Blachnickiego z młodzieżą no, był jednak dość powszechny w tamtych czasach. Skorzystało z niego nawet około 2 milionów młodych Polaków. Może to komunistów bolało najbardziej?
Na pewno komuniści by woleli, żeby ci młodzi ludzie zapisali się do jakichś organizacji partyjnych, jakichś młodzieżówek socjalistycznych i tam uczyli się marksizmu, leninizmu, a nie uczyli się tego, że no, trzeba dbać o swoich bliźnich, że trzeba troszczyć się o rodzinę, że trzeba po prostu być dobrym człowiekiem. No, marksista, leninista ma trochę inny kodeks etyczny niż chrześcijanin, więc no, niestety tak to wyglądało i dlatego też ksiądz Blachnicki zginął.
Warto przypomnieć, kim był ksiądz Franciszek Blachnicki, który przecież i był w obozie koncentracyjnym, później chyba w 61 roku więziony przez komunistów, no ostatecznie, jak się dowiedzieliśmy we wtorek, po prostu otruty, zamordowany. To tak naprawdę życiorys na dobry, mocny, ważny film.
Mnie się od razu kojarzy z innym wybitnym Polakiem, rotmistrzem Witoldem Pileckim, który też przetrwał, można powiedzieć, wszystko, włącznie z Oświęcimiem, z którego z Auschwitz uciekł, a zamordowali go komuniści. No tak to, taka jest polska historia, naznaczona takimi krwawymi śladami, ale też pokazująca wielkość wielu naprawdę naszych wspaniałych rodaków. Od nich czerpmy siłę, od nich się uczmy, jak żyć, jak się przeciwstawiać złu.
Nie można, rozmawiając o tym temacie, nie można nie wspomnieć też o roli małżeństwa Gontarczyków, agentów służb PRL-u, w tym także zresztą no, obecnej współpracowniczki prezydenta Warszawy, pani Gontarczyk, która zmieniła, przypomnijmy, nazwisko na Lange. Kim była ta pani, panie redaktorze?
Po 89 roku stała się politykiem, związana była z lewicą, później aktywistką. Potem nas uczyła za pieniądze Rafała Trzaskowskiego, znaczy nasze wspólne, warszawiaków, można tak powiedzieć, przekazane przez Rafała Trzaskowskiego, uczyła tolerancji, równości i upominała się o sprawy mniejszości seksualnych. Za grube pieniądze to robiła, bo tam mówimy o dość dużej dotacji, bliskiej 2 milionów złotych. Widać, że otoczenie Rafała Trzaskowskiego absolutnie nie ma żadnego problemu z tym, żeby w tym otoczeniu przebywali ludzie, którzy mogą być podejrzani o najgorsze zbrodnie.
No, miejmy nadzieję, że prokuratorom mimo tego długiego czasu jednak od morderstwa uda się dojść do tego i wskazać winnych, może już nie tyle tych, którzy zlecali to otrucie, ale tych, którzy tego dokonali. Chociaż może jednych i drugich.
Odpowiedzialność tutaj jest z całą pewnością wspólna. Natomiast pamiętajmy o tym, że minęło wiele lat, akta płonęły i na pewno nikt się nie przyzna z własnej woli do tego, co się stało. Ale skoro jesteśmy już w tym punkcie, że nasi śledczy wiedzą, że to było morderstwo, to wierzmy, że może jednak i uda się ustalić sprawców.
Zmieniając jeszcze temat, jeśli pan redaktor pozwoli, korzystając z możliwości rozmowy, wiele słów już powiedziano o tym drugim zamachu na Jana Pawła II, jaki przeprowadziła stacja TVN i jej polityczni poplecznicy, ale czy to nie wpisuje się w jakąś taką dobrze zaplanowaną akcję uderzenia w tożsamość Polaków, to co konstytuuje nas jako społeczeństwo? Jak pan redaktor to ocenia?
intencje są cały czas te same, te, które przyświęcały komunistom, którzy przyświęcały, to jest może bardzo nieadekwatne słowo, no, które, które komuniści mieli, niszcząc polskich kapłanów i polski kościół w PRL-u. Teraz intencja jest również ta sama, osłabienie naszej tożsamości narodowej, oderwanie przede wszystkim młodych ludzi od systemu wartości judeo-chrześcijańskich, żebyśmy mogli po prostu wszyscy żyć w świecie, w którym mówi się rób ta co chceta, w którym każdy jest atomem, atomem łatwiej sterować niż człowiekiem, który ma rodzinę, poczucie odpowiedzialności i obowiązku wobec ojczyzny. Niestety można powiedzieć wręcz, że są to te same siły, że one po prostu przekształciły się i teraz zamiast jakiejś siermiężnej propagandy mają w rękach bardzo nowoczesne stacje telewizyjne.
Niektórzy mówią o spadkobiercach, bo chciałem nawiązać jeszcze do jednej sprawy, do sprawy opiłowywania katolików, tylko że w sądzie w Poznaniu, jeśli pan redaktor pozwoli, otóż przypomnę, w tym tygodniu sędzia Joanna Knobel z Poznania uniewinniła 32 lewicowych aktywistów, którzy przerwali odprawianą w poznańskiej katedrze mszę świętą, uniewinniła, bo uwaga, nie dopatrzyła się działania złośliwego. Panie redaktorze, czy takie wyroki też nie będą źle rzutowały na pracę uczciwych, tych profesjonalnych, sprawiedliwych sędziów?
Niestety sędziowie mają bardzo złą prasę za sprawą właśnie takich wyroków, orzeczeń. Może warto w tej chwili jeszcze raz powiedzieć, że mamy w Polsce wielu naprawdę dobrych sędziów, którzy dobrze wykonują swoją pracę dla naszego wspólnego dobra. Dużo tego dobra w jednym zdaniu mi wyszło, ale może warto akurat w tym przypadku. Natomiast ten wyrok to jest absolutny skandal. To jest niebywałe, żeby sąd mówił, że tutaj nic się nie stało. Ja rozumiem, że sąd nie kieruje, nie daje jakichś grzywien i tak dalej, ale powinien żądać co najmniej przeprosin. To jest sprawa, która nie może zostać zapomniana. Jestem przekonany, że gdyby ktoś zakłócał obrządek religijny muzułmanów czy jakiejkolwiek innej religii, w tej sprawie sąd powiedziałby, że tego robić nie wolno i należą się, tak jak mówię, co najmniej przeprosiny i jakieś zadośćuczynienie.
Zresztą są na to punkty prawa karnego, prawda, które jasno definiują, co wolno, czego nie wolno, jeśli chodzi o kult religijny.
To jest dyskryminacja względem chrześcijan, to jest ograniczenie wolności wyznania. Po prostu.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za tę dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem kluczowego tematu był redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka. Ja dziękuję państwu za teraz. No i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań po godzinie 16:30. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.